18. odcinku podcastu Klientomania. Witają się z Wami Maciej Buś
i Łukasz Kopiec.
Spotykamy się tydzień po targach CCW 2016, żeby porozmawiać, ale już nie tyle o samych targach, bo to zaprezentowaliśmy w aż 8 klientomaniackich rozmowach zarejestrowanych tam na miejscu w Berlinie. Natomiast dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dalej, co poczynić z tak dobrze spędzonym tam czasem i z wnioskami, które przywieźliśmy z tej 4-dniowej imprezy. Dzisiejszą audycję prowadzę razem z Łukaszem Kopcem. Łukasz, zanim przejdziemy dalej, dla tych, którzy Cię nie znają, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś, co robisz.
W krótkich słowach, całe moje doświadczenie zawodowe skupia się na kliencie, jego obsłudze i wszystkich aspektach z tym związanych, od procesowych, jakościowych, po przede wszystkim technologiczne. No, Altar jest przede wszystkim spółką technologiczną. Można powiedzieć, że też jestem klientomaniakiem.
Z Łukaszem tak naprawdę to już nie pierwsze działanie. Bardzo fajnie nam się prowadzi różnego rodzaju projekty, stąd jakby naturalną konsekwencją jest dzisiejsza rozmowa. Spędziliśmy na balkonie klientomaniaków w Berlinie sporo czasu, przeprowadziliśmy sporo rozmów. Łukasz, tak z perspektywy tygodnia, który już minął od targów, jaka jest taka Twoja myśl, Twoja największa wartość z tych targów, czyli co innymi słowy, co przywiozłeś z CCW 2016?
Takim wspólnym mianownikiem, który określa nas wszystkich, to jest biznes. W ten biznes wliczam również obsługę klienta i tutaj chyba najbardziej zainspirował mnie Vincent. Biznes zawsze jest human to human, nie B2B, B2C, ale to jest zawsze człowiek z człowiekiem, dlatego warto stawiać na jakość i na zaufanie. To jest podstawa w każdym biznesie.
Masz rację. Zauważyłem, że bardzo mało się mówi. Mówiąc o trendach, prawie nikt nie mówi, przynajmniej nikt nie w branży call center czy w branży obsługi klienta, prawie nikt nie mówi o człowieku jako o wartości, czy o człowieku jako trendzie, czy o koncentracji. Natomiast faktycznie w Niemczech ten aspekt jest bardzo wyraźny, a Vincent, który jest osobą bardzo interesującą, jest osobą o takim zasięgu europejskim, żeby nie powiedzieć ponadeuropejskim. Ja już pamiętam, że 2 lata temu on wskazywał właśnie na rosnącą pozycję człowieka. Tu nie mówimy o konsumencie, żeby była sprawa jasna. Nie mówimy o konsumencie czy o kliencie, tylko mówimy o człowieku właśnie ze wszystkimi jego emocjami i tego typu rzeczami.
Tak, ja się zgodzę z Tobą, dlatego też nie wiem, będziemy sobie omawiali wypowiedzi innych uczestników targów, jak również ja bym chciał też nawiązać do tego naszego wcześniejszego działania, czyli omawialiśmy sobie, jakie były trendy, jakie będą w 2016 roku tutaj u nas na rynku polskim. My się wszyscy skupialiśmy na jakichś konkretnych działaniach, funkcjonalnościach. Najpierw chciałbym, żebyśmy sobie postawili, bo tego mi właśnie brakowało, jeden wspólny cel, do którego my dążymy, czyli ten klient. On jest w centrum naszej uwagi tak naprawdę. Reszta to są środki do zapewnienia tych dobrych relacji z klientem, do robienia tego biznesu.
No tak powstała klientomania właśnie, ponieważ postawiliśmy sobie jakby za cel, albo może inaczej, powiedzieliśmy, doszło do nas, albo nazwaliśmy pewne rzeczy po imieniu, że to właśnie klient jest celem, a może nie tyle celem, co jest w centrum uwagi, czyli wszystko, co się tak naprawdę dzieje w zakresie obsługi klienta, sprzedaży, windykacji, wsparcia technicznego itd., 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 sprowadza się tak naprawdę do tego, że my dostarczamy pewną wartość, zaspokajamy pewną potrzebę właśnie klienta.
Tak, zgadzam się. To jest truizm. Pewnie bardzo wiele osób powie. Może dlatego wiele osób to pomija, ale tak naprawdę warto to powtarzać, bo żeby nigdy o tym nie zapomnieć. To jest też ten nasz główny cel. Do tego służą środki takie, jak nie wiem, jak na przykład pan Stockman mówił o gromadzeniu odpowiednich informacji, doborze ludzi, umiejętności. To wszystko się sprowadza właśnie do tego jednego, żeby zapewnić tą jak najlepszą jakość. I z mojego punktu widzenia też, tak jak ja patrzę na swoje doświadczenie, to odpowiednie wyważenie tych proporcji w tej zupie jest bardzo ważne, żeby odnieść sukces.
No właśnie, ty wspomniałeś, że jest to truizm. Ja jednocześnie z Berlina przywiozłem taką konkluzję, że Doszło do mnie coś, co być może już czułem od dłuższego czasu, natomiast nie potrafiłem tego nazwać. I praktycznie dzięki rozmowie z Jackiem Barankiewiczem faktycznie mnie to uderzyło i on to zwerbalizował. Czym się różni rynek polski od niemieckiego czy zachodnioeuropejskiego? I to jest pięknie było tam widać. Rynek niemiecki jest skoncentrowany na obsłudze klienta. Oni już doszli jakiś czas temu doszli do tego, że nie można, nie da się nieustannie sprzedawać, czy agresywnie wręcz sprzedawać nowych usług. Oni, myślę, już dosyć wyraźnie czytają wszystkie badania i analizują je i doszli do tego, że utrzymanie klienta, obsługa tego obecnego klienta jest dla nich większym priorytetem. Na co się to przekłada? Przekłada się to tak naprawdę na wszystko. Na targach nie znalazłem w sumie ani jednego stoiska, na którym byłyby sprzedawane systemy outboundowe, gdzie by ktokolwiek, to znaczy można to było znaleźć, natomiast tam nie było na zasadzie tego, że to krzyczało, że mamy PDS-y, mamy tutaj strategię.
Tak, to nie było clue, na pewno. Ja się zastanawiam jeszcze na ile... Znaczy na pewno rynek niemiecki jest na tyle rynkiem dojrzałym, że oni faktycznie samoistnie mogli do tego dojść. Na pewno jeszcze takim katalizatorem był regulator.
Bezwzględnie.
I to jest z naszego punktu widzenia też bardzo ważne, bo podpatrując to, co się dzieje na rynku niemieckim, który rozmawialiśmy o tym off the record, może być, potencjalnie jest takim rynkiem referencyjnym dla całego szerokiego obszaru Unii Europejskiej. Warto też na niego patrzeć z tego punktu widzenia, żeby wiedzieć, w którą stronę nasz regulator może pójść, tak? Bo my sami, ci najlepsi, oni będą dochodzili do takich podobnych wniosków jak Niemcy i oni będą w awangardzie tych zmian w Polsce, na pewno część z ludzi będzie, regulator będzie wymuszał tą zmianę również.
To, co się, są dwa działania. To, co się dzieje na rynku niemieckim, jest ewidentnie w dużej mierze podyktowane tym, że ustawodawstwo niemieckie poszło w tym kierunku, że zaczęło pewne rzeczy ograniczać. Rozwój, który jest obecny na rynkach zachodnioeuropejskich, w tym niemieckim, powiedzmy sobie szczerze, że Niemcy to jest, można powiedzieć, połowa zachodniej Europy niemalże. I ten rozwój, który tam zaistniał, najzwyczajniej w świecie wywołał pewną reakcję. Między innymi reakcję na to, reakcję taką formalno-prawną, że zaczęto pewne rzeczy, nazwijmy to najzwyczajniej w świecie, regulować, zakazywać i tym podobne rzeczy. U nas prędzej czy później pewnie też by do tego doszło, no bo ktoś by powiedział, tupnął nogą i powiedział, mamy dosyć. Klienci zaczęli przede wszystkim mówić, że mamy dosyć, jak i właśnie no, różnego rodzaju agendy rządowe. Następną rzeczą jest bardzo charakterystycznym to, że Niemcy dosyć szybko i bardzo radykalnie podchodzą do tego typu rzeczy i Niemcy są faktycznie takim barometrem tego, co się potem zdarzy w innych krajach. I pamiętam lat temu, bodajże 4, była też taka sytuacja, kiedy pojawił się zakaz cold callingu bodajże w Niemczech. Taki przepis był. On był jeszcze chyba już dużo, dużo wcześniej. I ja gdzieś tam sprawdzałem, na czym to polega i tak dalej. I faktycznie nie minęło pół roku i Komisja Europejska zajęła się tym tematem i od tego momentu trwają cały czas prace na tym, żeby zakazać działań właśnie o tym charakterze w całej Europie. I to już nie na zasadzie, jak wiemy, jakiegoś dobrowolnego przepisu, tylko obowiązkowego, obligatoryjnego dla każdego kraju. Także to trzeba patrzeć, te ograniczenia są, natomiast zwrócę się też do tego, co mówił Manfred Stockmann, że te regulacje mimo wszystko są dobre dla rynku, też dla rynku call center, czyli mówiąc o rynku call center, mówimy o rynku usługowym, o tym rynku, który wykonuje czy realizuje procesy komunikacyjne.
Tak, na pewno, tylko trzeba będzie zreorganizować nasze myślenie. To jest, myślę, bardzo ważne. Wszyscy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie i to nieważne, czy ktoś występuje z takiej pozycji jak ja, czy jest outsourcing call center, czy może call center in-house'owym. To jest w ogóle nieważne z tego punktu widzenia. Dla mnie takie bardzo ważne jest, to jest taka rewizja swojego podejścia, i odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja chcę wykonać tą ciężką pracę i być inicjatorem pewnych zmian, wprowadzając je najpierw, zaczynając od siebie, czy chcę podążać z rynkiem, ze wszystkimi innymi i tak naprawdę robić wszystko tak, jak to zostało przyjęte jakiś czas temu i rywalizować na przykład tylko ceną. Tak? To jest takie główne wyzwanie, moim zdaniem, dla wszystkich, którzy są z tym rynkiem związani. Świat to jest środowisko zmienne i ci, którzy najlepiej się przygotują do tej zmiany, wyczują ten, powiem brzydko, trend i nie będą chcieli być followersami, tylko będą chcieli nadawać to tempo, oni na tym najlepiej wyjdą, po prostu najlepiej z tego skorzystają. Mogą się też sparzyć, jeżeli nie trafią, ale warto próbować.
No właśnie, i właśnie z tego powodu chciałbym dzisiaj porozmawiać troszkę o tym, co z tych targów tak naprawdę wynika. No bo byliśmy tam 3-4 dni, różnie w zależności od każdy miał swój własny plan. Nie pierwszy raz uczestniczymy też w wielu innych spotkaniach, targach, kongresach, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy o różnych rzeczach. Tylko pytanie, czy coś z tego wynika? Czy to, że my nawet w tej chwili rozmawiamy o tym, przekłada się tak naprawdę w krótkim okresie czasu, albo przynajmniej w przewidywalnym okresie czasu, na pozytywną zmianę dla rynku? Na pozytywną zmianę o rynku, mówiąc o takich zmianach, właśnie jak zmianach strategii podejścia do obsługi i zmiany co za, i takiego spowodowania, że coś jest bardziej przyjazne. My musimy pokazywać, że sama obsługa klienta z jednej strony, ona jest wymagana. To nie jest coś, z czego możesz zrezygnować albo z czego klient może zrezygnować, że on nie chce. No się teoretycznie może, ale w praktyce nikt nie powie, że będzie korzystał z bankowości, który jest pozbawiony możliwości zadzwonienia do tego banku, tak? Czy zrobienia jakiejś transakcji przez internet i podobne rzeczy. Więc to jest tak naprawdę coś, co jest na swój sposób wymagane. Natomiast teraz te usługi, one muszą na swój sposób konkurować swoją przychylnością w stosunku do klienta, czyli muszą odpowiadać na ich potrzeby, na ich bardzo szybko zmieniające się potrzeby i na zmianę sposobu zachowania się samego konsumenta. I teraz, jeżeli my będziemy cały czas temu klientowi naparzać kolejną sprzedaż, kolejne produkty i tym podobne rzeczy, my osiągniemy bardzo szybko jeszcze bardziej negatywny efekt niż osiągnęły to kraje, nazwijmy to bardziej rozwinięte, czyli Stany Zjednoczone i gdzie praktycznie w tej chwili cała sprzedaż idzie przez Indie i inne kraje, ale już nie z poziomów Stanów. Czy Niemcy, którzy mają podobne problemy, zresztą tak jak w wywiadzie z Marcelem Stockmannem mówiliśmy, też mają problemy obsługowe.
Faktycznie jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Zrobiłeś tak długą dygresję, że zgubiłem ten wątek.
Dobrze, to wiesz co?
Generalnie tak, jest kilka takich eventów, które promują pewnego rodzaju pozytywne zachowania i promują całą branżę. Jest też i ambasador call center. I co jest dla mnie najważniejsze, to jest właśnie to postawienie na jakość. Zespoły call center to są tak naprawdę ambasadorowie firmy. I to jest najważniejsze. One powinny być w centrum uwagi. I taki wizerunek powinniśmy budować, żeby to nasze poletko się rozrastało, żeby wszyscy, nawet nie tylko klienci, tak naprawdę, tylko może zarządzający całymi przedsiębiorstwami, zrozumieli, jaka jest rola w ich organizacji tych działów. To jest kluczowe. I jeżeli takie podejście wypracujemy, no to oczywiście będzie się to przekładało również i na jakość obsługi, i na wizerunek telemarketerów, konsultantów, różnie możemy ich nazwać, ludzi, którzy wykonują tą ciężką pracę, na ich wizerunek u klientów. I no, te rynki bardziej dojrzałe widać, że one doszły do tego, że tak naprawdę warto stawiać na jakość. Tutaj też my bardzo często wcześniej rozmawialiśmy o omnichannel, to jest takie bardzo popularne hasło, ale też cały czas będę stawiał ten cel nam przed oczami. Dlaczego ten omnichannel? To też musimy to zrozumieć, że preferencje klientów się zmieniają, jeżeli chodzi o sposoby komunikowania się z nami i w jaki sposób ten kontakt powinien być przeprowadzony. Dlatego, jeżeli chcemy im zapewnić tą właściwą jakość, no to musimy podążać za tym naszym klientem i dostarczać mu tą informację w taki sposób, w jaki oni oczekują. To widać też było bardzo na targach. My się uczymy i o tym też mówiłem w rozmowie, rozmawialiśmy z Vincentem, powtórzę cały czas do niego, on mnie najbardziej zainspirował, nawiążę do niego, że on pokazywał też takie dane na swojej prezentacji, jak się zmienia struktura kanałów kontaktu klienta. Widać, my uczyliśmy się innego interfejsu obsługi. Przyzwyczajeni jesteśmy do kontaktu telefonicznego, ale kolejne pokolenie już preferuje ten kontakt za pomocą smartfonu, strony www. I to jest naturalne dla nich.
Tak, natomiast jeszcze musimy zwrócić uwagę, a propos przywołałeś w tej chwili Vincenta. Tu on zwracał jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, która jest przed nami, przed bardzo wieloma organizacjami. Call center w Polsce cały czas jest traktowany jako wydzielona struktura. Znam firmy, gdzie call center odseparowuje się w ogóle celowo od reszty organizacji i jest albo w jakimś przyziemiu, piwnicy, albo na najwyższym piętrze, ale to rzadziej, bo tam prezesi siedzą. Natomiast to jest osobny silos, jak to się ładnie mówi, osobny dział, do którego tylko dociera informacja i ewentualnie z niego zwraca, chociaż to już moim zdaniem rzadziej. I teraz Vincent wskazał na to, że firmy powinny zacząć przemawiać jednym głosem, tak, że ty mówisz o omnichannelu. Omnichannel różni się tym od multichannelu, że o ile w tym drugim mówimy znowu o pewnych silosach komunikacyjnych, to w omnichannelu mówimy o pewnym przepływie wzajemnej informacji i komunikacji pomiędzy tymi wszystkimi kanałami. Tak samo jest w nowoczesnej organizacji, w nowoczesnej firmie, że informacja, że call center tak naprawdę jest wszędzie, bo każdy pracownik firmy w jakiś sposób komunikuje się z klientem, w sposób pośredni albo bezpośredni. I teraz w zależności od tego, jeżeli my zaczniemy wydzielać, że tylko tu jest miejsce, gdzie należy zadzwonić i gdzie można coś załatwić, to te czasy się po prostu skończyły.
Ja mówiąc omnichannel nie miałem na myśli tylko i wyłącznie kanałów kontaktu, którymi się z tym klientem kontaktujemy, bo jego oczekiwanie jest takie, czyli my mówimy bardzo dużo o tym, że świat przyspiesza, tak? Wszyscy nie mamy czasu, nie chcemy czekać. Bardzo często nawet my sami, ja sam taki jestem, nie wiem, kiedy próbuję coś zrobić samemu w formie, nie wiem, samoobsługi, wysyłam jakieś zlecenie, coś nie poszło, dzwonię, oczekuję, że ten człowiek, który odbiera ten telefon, on ma świadomość tego, co ja przed chwilą zrobiłem na przykład w portalu samoobsługowym tej firmy. I to jest bardzo ważne, żeby, czy to nie są tylko kanały, bo to jest, masz rację, to jest tylko multichannel, żeby ta informacja była zbierana i właściwie serwowana tym ludziom, którzy świadczą tą bezpośrednią obsługę klienta. Oni muszą mieć dostęp do tej informacji ze wszystkich miejsc. No Vincent to określił takim sercem firmy.
Tak jest.
Tak? Ten jest dział. I ja się z tym zgadzam. To jest najważniejszy dział w firmie.
Ja pamiętam tą prezentację bodajże przed 2 lat, kiedy on właśnie pokazywał miejsce call center właśnie w centrum całej organizacji. Natomiast my cały czas nie potrafimy do końca wykorzystać potencjału, jaki daje call center. Ale okej, bo słuchaj, bo nie chcę też do końca powtarzać wszystkiego tego, o czym rozmawialiśmy w wywiadach. Tych wywiadów jest 8.
Tak.
Strasznie dużo, dużo informacji, dużo wiedzy, przemyśleń, opinii i tym podobnych rzeczy. Natomiast wracając troszkę do punktu wyjścia, czy do punktu, do kierunku, w którym chcielibyśmy wiosłować, czyli co z tych targów tak naprawdę wynika? Bo zobacz, mamy sytuację taką, że wiedzy na rynku jest dosyć dużo. Mamy bardzo dużo źródeł wiedzy, które mówią o tym, o czym my teraz mówimy i próbujemy być może przekonać kogoś do tego, że tak właśnie powinno być, że obsługa klienta jest najważniejsza. Ale mimo wszystko od lat...
Życie.
Tak, życie idzie swoim troszkę torem. Jak myślisz... Dlaczego tak jest? To znaczy nasi goście gdzieś tam odpowiedzieli na to pytanie, ale tak z perspektywy, nawet zbierając głosy innych, jak ty do tego podchodzisz? Czyli co możemy zrobić, albo jaka jest na początek, jaka jest przyczyna tego, że no jest jak jest, że tak naprawdę trochę stoimy w miejscu?
Już mówię. Może nam się tak wydawać, że o czym my sobie tutaj rozmawiamy? Życie jest takie, że po prostu trzeba tych wszystkich klientów obsłużyć. I nie wiem, na przykład Michał Szybalski mnie zaskoczył w swojej wypowiedzi, jednak nawiążę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, gdzie mówił, że kontakt z żywym człowiekiem będzie luksusem. To mnie bardzo uderzyło, bo to stoi w sprzeczności z tym, o czym my rozmawiamy teraz. I też myślałem o tym troszkę. On ma rację, tylko on patrzy, mam wrażenie, w taki troszeczkę negatywny sposób na to zjawisko. Faktycznie będzie tak, że ten kontakt będzie jak najbardziej zautomatyzowany, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie akceptacja klienta na takie podejście. Czyli ta zmiana, ona znowu będzie wychodziła od klienta, znowu jesteśmy klientocentryczni. Klient coraz łatwiej akceptuje takie rozwiązania, dlatego że jest coraz bardziej klientem zdigitalizowanym. Mhm.
Wiesz, to masz rację, bo faktycznie gdyby się głębiej zastanowić, to niektóre podejścia stoją w sprzeczności ze sobą. Z jednej strony mamy klientocentryzm, a z drugiej strony mamy pewną dążenie do pewnej automatyzacji, do przenoszenia klientów do kanałów samoobsługowych. Jeżeli teraz zagubimy tą orientację na klienta, to faktycznie możemy dojść do takiej sytuacji, gdzie pokażemy kontakt z klientem jako luksus, a nie jako możliwość.
Ja mogę podać przykłady takich serwisów, gdzie sami sobie odpowiedzmy na pytanie, jakiego rodzaju serwis my świadczymy, na przykład jeżeli chodzi o IVR, czyli Interactive Voice Response. Był bardzo taki mocny trend na przykład u operatorów telekomunikacyjnych, żeby te scenariusze IVR-owe, to drzewo było bardzo skomplikowane, często wręcz po to, żeby tak jakby, no, utrudnić dostęp do tego konsultanta, bo ich było mało.
Tak.
I to nie było działanie proklienckie. Możemy zaobserwować też teraz takie infolinie, które skracają bardzo ten czas, albo wręcz upraszczają te serwisy do takiej postaci, że starają się jak najszybciej zdetektować, w jakiej sprawie klient dzwoni, żeby móc określić ten temat rozmowy i jak najszybciej go połączyć z agentem. Uznali to za pewnego rodzaju wartość i są klienci, którzy są skłonni za to zapłacić. Dlatego też, no, nie możemy mówić o pewnego rodzaju luksusie rozmawiania z osobą żywą, bo tak naprawdę klient tutaj rządzi. On jest w stanie, jest skłonny zapłacić nawet więcej za pewnego rodzaju usługę, żeby ona tylko była świadczona właściwie.
No dobra, Łukasz, ale przekonujemy znowu do tego, o czym jesteśmy przekonani, a ja chciałbym cały czas jednak wiosłować do tego, co zrobić, co jest przyczyną tego, że tak się nie do końca się dzieje.
Kasa, misiu.
Ale kasa przychodząca czy wychodząca?
Tak, ale to też trzeba sobie...
No bo tu wiesz, mamy sprzedaż, czyli tak naprawdę dążenie do tego,
wiesz,
żeby
co?
Maksymalizować przychody.
Opa.
No i mamy obsługę klienta, która jest droga. To jest tak, jak gdzieś tam na jakiejś prezentacji jasno powiedziałem, że customer experience jest cholernie drogie.
Tak, zdecydowanie, ale to są dwa obszary. O każdy z tych obszarów musimy dbać, czyli pilnować przede wszystkim kosztów, ale jednocześnie też starać się zapewniać jak największe wpływy. W sumie łatwiej się sprzedaje, kiedy klient już szuka z nami kontaktu, prawda? I to też jest wątek, który warto wyeksplorować. Cały czas myślę, że dużą wartością jest dla menedżerów, którzy zarządzają takimi zespołami, żeby oni pamiętali o tym celu, do którego dążą i patrzyli na to, co jest na rynku, dlatego że są narzędzia, które umożliwiają zmianę tego podejścia. Ja osobiście z własnej praktyki, jeżeli chodzi o moją pracę, zauważyłem taki bardzo mocny trend rynkowy teraz, który mi się bardzo podoba, dla mnie jako dostawcy, że dużo dużych spółek organizuje swoje takie zespoły, które są odpowiedzialne za poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań na rynku. I to jest bardzo ciekawe podejście, bo mają konkretne założenia, tak, które obszary biznesowe, które biznes im daje, które chcieliby poprawić i szukają
to
rozwiązań, które są w stanie im te elementy. Tak. I taka otwartość na innowacje,
fajny,
i na biznes.
Fajny tip w ogóle,
ona
tak,
procentuje.
Żeby tego typu działy, struktury, zespoły faktycznie do szukania innowacji, które są w stanie posunąć temat do przodu, to jest bardzo, bardzo fajna podpowiedź. No dobra,
polecam
dobra. Czyli
każdemu.
Mamy z jednej strony mówisz kasa, ale co jeszcze?
My się wszyscy tak naprawdę obracamy wokół pieniędzy. Nie,
no dobrze,
się
no
tego
ale
słowa.
Pytanie, czyli co? Uważasz, że wszyscy... jednym słowem, jedynym powodem, że jest jak jest, to znaczy, że stoimy w miejscu, że nie do końca jeździmy na targi i tak dalej, jest kwestia tego, że nawet boimy się, że będziemy musieli wydać tą kasę?
Nie, ja jestem w stanie zaryzykować takie twierdzenie. Nie wiem, czy ono jest słuszne, bardzo często się pewnie mylę, ale generalnie czasami jest tak, że bieżączka zabija wszystko. Czyli jeździmy z pustymi taczkami, bo tyle mamy pracy, a w pewnym momencie musimy uwolnić pewnego rodzaju zasoby, zarezerwować sobie czas na to, żeby myśleć w ten sposób systemowy. Patrzeć na to, co ja mogę zrobić, żeby ten proces ulepszać, to jest bardzo ważne.
Rozmawiałem na targach z Filipem Kanikowskim z Competence Call Center i troszkę tam skręciliśmy, bo właśnie każdy z wywiadów miał jakąś ścieżkę w bok i to było bardzo fajne, to fajnie wyszło, ale z Filipem akurat rozmawialiśmy między innymi na temat dzielenia się wiedzą, czy w ogóle wykorzystywaniem tej wiedzy. I konkluzja była taka, że faktycznie, tak jak powiedziałem już wcześniej, tych źródeł wiedzy w Polsce jest dosyć sporo. Zarówno tych polskojęzycznych, jak i powiedzmy anglojęzycznych. Powiedzmy, że internet umożliwia na dzień dzisiejszy dostęp do bardzo wielu bezpłatnych źródeł, a są też bardzo mega profesjonalne zasoby, za które trzeba zapłacić całkiem spore pieniądze, ale dają nam unikalną, bardzo unikalną i wartościową wiedzę. Pytań, wiem, że są tylko pojedynczy użytkownicy z Polski, którzy w ogóle z czegoś tego korzystają. Natomiast to, o czym też gdzieś tam dalej ciągnęliśmy temat, to jest to, czy my z tego korzystamy, czy nie. Bo jest możliwość, ale czy jest według ciebie wykorzystanie? Obracasz się też wśród klientów, wśród swojej firmie. Jak ty widzisz, czy ludzie szukają wiedzy na temat tego, o czym my teraz mówimy?
To jest kolejny taki bardzo ważny aspekt, który warto poruszyć, nawet w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo same innowacje to nie wszystko. Trzeba mieć też wiedzę, która pozwoli nam zorganizować te procesy wewnątrz firmy, reorganizować je czasami, żeby je ulepszać. Czasami wystarczy reorganizacja procesu dzięki pozyskanej wiedzy, żeby uzyskać pożądany efekt. I moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby od tego zacząć, żeby tak jakby posprzątać podwórko, oczyścić przedpole do tego, żeby móc być potem innowacyjnym. Najpierw trzeba te rzeczy, które potencjalnie wymagają poprawy, zostały zrobione. Ja bardzo często obserwuję taką pewnego rodzaju trudność. My jesteśmy zamknięci na dzielenie się wiedzą. I to właśnie Michał też poruszył. I to jest bardzo ważne. I my się różnimy w tym zakresie od naszych kolegów, powiedzmy umownie, ze Starego Zachodu, czyli z firm Starej Unii Europejskiej albo ze Stanów. Tam ten biznes się prowadzi inaczej. Ten biznes jest otwarty na partnera, bo zakłada, że my chcemy razem zrobić biznes. Dlatego łatwiej jest z nimi rozmawiać otwarcie o tym, jak pewne rzeczy powinny zostać zrobione, a dlaczego tak, a nie inaczej. Łatwiej taką informację ważną z punktu widzenia każdego uczestnika takiego procesu, bo ona procentuje. Dobrze się, warto się dzielić wiedzą.
No właśnie, tak tylko naprawdę. Pytanie, bo tu poruszyłeś kilka rzeczy. Jedna sprawa no to jest dzielenie się wiedzą, czyli wszelkiego rodzaju badania rynkowe i benchmarki. Jak wiemy, z tym jest strasznie ciężko, bo firmy w Polsce nie chcą się dzielić nawet informacjami ogólnodostępnymi. Tak? To jest pierwsze, dochodzi do pewnego, no, można powiedzieć, absurdu, tak? że dane, które są dostępne publicznie, czyli typu na przykład sprawozdania finansowe spółek, no można by je pobrać, można w związku z tym lepiej zadać pytanie, no bo jesteśmy w tym samym środowisku, jest to niemożliwe. Dane dotyczące operacji, czyli wskaźniki KPI i tym podobne rzeczy, misja niemożliwa. Tak, praktycznie wszystkie, i to żeby było śmieszniej, największe firmy chowają to jako swoje know-how, czyli innymi słowy ograniczają swój własny rozwój, bo to wygląda w ten sposób, że jak ja jako człowiek niezależny na rynku pytam o to, to wszyscy mi mówią i deklarują, że oni są bardzo zainteresowani udziałem w takich projektach. Tylko jak przychodzi do jakiegokolwiek projektu badawczego, to się okazuje, że nie, ja nie dam takich informacji, bo i tutaj jest cała litania różnego rodzaju argumentów. Fajnie udało się to zrobić Myślę, to znaczy jest to jakiś pewnie kompromis, ale Związek Banków Polskich już chyba ze 3 lata temu albo 2 lata temu, po mniej więcej 2 latach prób różnych modeli, zbudował model benchmarkowania się w oparciu, jeżeli ja dobrze pamiętam, na 5 wskaźnikach, ale to...
Co też było pewnie przedmiotem
tak.
Jakiegoś konsensusu,
tak?
Tak,
no bo bankowość...
Bo 5 wskaźników to nie jest jakaś...
No tak, ale bankowość
jest
w ogóle znowu, jest trudnym tematem, dosyć specyficznym pod względem formalno-prawnym i tym podobne rzeczy, więc ja rozumiem, że wcale nie było łatwo. Natomiast no, udało im się. To znaczy w ogóle bankowe, nawet to środowisko call center bankowe, mam wrażenie, że jest jedynym takim faktycznie zintegrowanym środowiskiem, gdzie tam coś się dzieje takiego faktycznie do przodu, gdzie chociażby ten benchmark jest prowadzony i chociażby w obszarze tych podstawowych wskaźników typu dodzwanialność, czy wielkość call center, czy liczba pracowników i tak dalej, nie chcę w to wchodzić teraz, ale to jakoś tam działa, czyli jest to jakiś powiedzmy chociażby mały krok, ale jest. Natomiast poza tym my nie mamy żadnego punktu odniesienia i nie wiemy, co to znaczy nawet w tej chwili dobrze, czyli w jaki sposób ulepszyć swoją działalność poza zaproponowaniem kolejnego rozwiązania technologicznego, nazwijmy to, tak?
Zgadzam się. To jest jeden z tych aspektów, to jest benchmark. W sumie tak naprawdę ciężko mi jest zrozumieć dlaczego, ponieważ to nie są jakieś dane, które nie wiem, nie przekazuje informacji o swoich klientach i tak dalej. To jest po prostu jest bardzo ważna zasada w tego typu działaniach. Większość, czy na pewno każdy skwapliwie przyjąłby taki benchmark i na pewno by z chęcią na niego popatrzył, ale on nigdy nie powstanie, jeżeli ja sam nie będę uczestniczył w procesie powstawania takiego benchmarku. Ja najpierw muszę dać, żeby potem móc coś wziąć. To jest, no dla mnie to jest oczywiste. Więc ta otwartość na tego rodzaju działania też jest kluczowa, żeby zmiana taka podejścia w menedżerów, którzy mogą dysponować tymi danymi, żeby chcieli się tymi danymi dzielić. Można to sprowadzić też na poziom niżej i mówić na przykład o procesach, których ja bardzo często doświadczam, kiedy rozmawiam z ludźmi zarządzającymi zespołami call center. Oni też niechętnie nawet w trakcie takich rozmów dzielą się takimi informacjami, co też jest ważne z punktu widzenia budowania. Ja z chęcią się swoją wiedzą podzielę. Ale muszę wiedzieć tak naprawdę, żeby móc taką analizę przeprowadzić, muszę mieć te dane, żeby móc się na czymś oprzeć i zaproponować jakieś inne podejście.
Wiesz co, no to jest bardzo trudne. To znaczy jakby z punktu widzenia analityki przedwdrożeniowej, o której zapewne myślisz, to jest dla mnie jakby oczywiste i też przerabiam wielokrotnie takie projekty, gdzie po drugiej stronie stoi klient, który nie do końca potrafi po prostu powiedzieć, czego chce i czego potrzebuje, albo jak to jest. I wymaga to no, głębokiego audytu, z którym wszyscy się zgadzają, tylko potem jest ciężko to wdrożyć, bo ciężko jest też pozbyć się pewnych przyzwyczajeń.
Jest duży opór przed
tak,
zmianą
jest to zmiana, która dotyka bardzo często samych osoby zarządzające, które są bardzo mocno przywiązane do swojego dotychczasowego modelu. Tak? Nie, to jest, czasami to wygląda jak te kuchenne rewolucje, które jeżeli ktoś ogląda, czyli to nie zawsze jest tak łatwo, że wiadomo, że z dużym prawdopodobieństwem ma być lepiej, ale firmy nie do końca chcą się poddać temu, tak? Mimo że za to płacą. Ale jest jeszcze jeden aspekt taki, który ja obserwuję i biorę go trochę nawet bardzo, może nie prywatnie do siebie, ale jakby bardzo osobiście. To jest kwestia tak naprawdę korzystania z tych zasobów wiedzy, o których mówisz. To znaczy, bo tak jak mówiliśmy, tych zasobów jest. Ja rok temu postawiłem na to, że okej, model współdziałania, współpracy, czyli właśnie dzielenia się wiedzą i tak dalej, nie wypalił. Najzwyczajniej w świecie, powiedzmy sobie, rozmawiałem z innymi stowarzyszeniami w Polsce, za granicą i w większości przypadków model współdziałania najzwyczajniej w świecie wysypuje się, bo przywołam znowu twoją wypowiedź, jesteśmy zagonieni w bieżączce, nie mamy czasu tego robić. Ok? W związku z tym powiedziałem, będę dostarczał wiedzy i tak zapowiedziałem na początku zeszłego roku. I tak się działo i tak się dzieje. Natomiast to, co mnie bardzo zastanawia, że od samego początku, po dzień dzisiejszy, jedyną tak naprawdę jedynym objawem tego, że ktoś z tego korzysta, są to unikalne treści, to jest liczba wyświetleń. Tak? To są statystyki. Nie ma żadnego komentarza. Ja mógłbym tam, mam wrażenie, głupotę napisać i tak by nikt nie zareagował.
Ale wyświetleń liczby miałbyś większą.
A to jest właśnie, najśmieszniejsze, czy najgorsze, tak? Że właśnie to, że teksty, które są infantylne, przyciągają większą liczbę czytelników niż teksty, które faktycznie coś wnoszą.
Tak, tak. Patrzcie, co ten buź napisał. Ja rozumiem ten twój problem. I to jest tak... To może ja to zawrę w formie apelu. Ludzie, jak czytacie jakieś treści na takich portalach branżowych jak Maćka i innych, to jeżeli uważacie, że to była dla was jakaś wartość, albo uważacie, że nie zgadzacie się z pewnego rodzaju tezą, która tam jest zawarta, to napiszcie to w komencie. To jest bardzo ważne. Ja patrzę na to, czy ludzie komentują te artykuły, czy nie. Bo ja rozumiem twoje podejście. Ty po prostu nie wiesz, czy ty idziesz w dobrą
Dokładnie
stronę w
tak.
ten sposób. Bo liczba wyświetleń potrafi być bardzo fałszywa. Ona niewiele mówi.
Dokładnie tak. I dla mnie jest to też jakieś tam paliwo. Natomiast ja i tak miałem ileś takich momentów zwątpienia, czy jest to sens. No w pewnym momencie faktycznie, przynajmniej statystyki, a potem w pewnym momencie jeszcze odkryłem jakieś aplikacje, które mi pokazują liczbę share'ów i czasami są one imponujące. I co ciekawe, one są share'owane głównie na LinkedInie, co też pokazuje, kto czyta to, tak? Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz. Wchodzę czasami na grupy na LinkedInie takie tematyczne typu COPC czy tam poświęcone Customer Experience i tam może szału nie ma, ale powiedzmy, że w tygodniu jest ileś tam dyskusji, w których bierze udział ileś tam osób. Coś się dzieje. U nas grupy, polskie grupy, jeśli chodzi o LinkedIna, sprowadzają się tak naprawdę do publikowania kolejnych artykułów czy kolejnych wpisów, natomiast nie ma pod nimi absolutnie żadnej dyskusji. Ktoś ewentualnie polubi, ktoś tam poszeruje, ale nie ma tak naprawdę dyskusji. A tylko dyskusja, moim zdaniem, jest w stanie coś wnieść, bo ktoś coś powie, ktoś coś odpowie. Pojawia się, nazwijmy to, jakiś problem, który może na końcu komuś pomóc. Natomiast w sytuacji, którą mamy obecnie, to ja mam wrażenie, że to jest tak, że to jest coś, co mi może właśnie Filip Kanikowski podpowiedział, że to jest tak, że my korzystamy z tych wszystkich źródeł, tylko nie potrafimy, nie chcemy przyznać się również komentarzami do tego, że my korzystamy z tej wiedzy, z tych źródeł. I to jest jakieś tam pocieszenie na swój sposób dla mnie czy dla innych osób, bo nie jestem jedyną osobą, która pisze artykuły, ale faktycznie jesteśmy takimi, cytując znowu Filipa, skrytodziałaczami. Czyli robimy cały czas dla siebie, pod swój interes i to jest, no, moim zdaniem to jest bardzo duże utrudnienie dla tego, żebyśmy wdrażali te wszystkie rozwiązania i piękne idee, które z Berlina przywieźliśmy.
Tak, zgadzam się. Pół biedy, jak kogoś znasz lepiej, kto zadzwoni do ciebie, tak jak ja na przykład, i da ci taki feedback, tak, że przeczytał coś na twojej stronie i uważa, że to jest tak i tak. Możemy sobie o tym porozmawiać. Ja bardzo sobie cenię te nasze rozmowy. No, ale fajnym by było, żeby też te artykuły żyły komentami. Niech ludzie się tym dzielą, niech to wszyscy zobaczą. I to jest ważne. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Może troszeczkę z obawy, znaczy na pewno z obawy, tylko ta obawa może mieć, nie wiem, ja przynajmniej widzę dwa źródła. Po pierwsze, czy ja jestem na tyle kompetentny, żeby się wypowiadać w tym temacie? A po drugie, jeżeli jestem na tyle kompetentny, jeżeli na tyle uważam, to czy ja chcę się tą wiedzą dzielić, tak? Bo to jest moje własne know-how. Bardzo często się z tym spotykam.
No jest bardzo duża różnica właśnie tą, co ja obserwuję. No mam tą przyjemność z Niemcami dosyć dużo tam pracować, obserwować, jak oni pracują i tak dalej. Tam ta otwartość jest, no, lata świetlne do przodu,
większo.
Tak? Zresztą tak jak Stockman nawet podsumował, że współpraca tak naprawdę to jest, współpraca buduje, że cała Europa zachodnia, czy Europa, akurat mówię o Europie, bazuje właśnie na współpracy. Brak tej współpracy, właśnie takie zasłanianie się, buduje tylko bariery. I to powoduje, że my będziemy stać w miejscu. I najwyżej, nawet jeżeli pojedyncza firma coś próbuje zrobić lepszego, ale ona nawet nie będzie wiedziała, czy robi to dobrze. Będzie popełniać te same błędy. I mówiłeś o kosztach, że to jest kasa. My w ten sposób ponosimy dużo większe koszty wdrażania tego typu rozwiązań, niż byśmy to zrobili, niż byśmy faktycznie korzystali z jakiegoś, nazwijmy to, forum wymiany wiedzy, informacji, dyskusji na pewne tematy, gdzie angażowanych jest ileś tam osób, jeszcze, nie wiem, ściągamy osoby, które faktycznie przerobiły dany temat. Przecież wiadomo, że prędzej czy później dane rozwiązanie i tak zostanie powtórzone, skopiowane albo zostanie stworzone jakiś substytut tego.
Tak, dokładnie, to jest, nie wiem, może to jest taka trochę mentalność, że jak sąsiad wypadł z okna, to żal, że tylko z parteru.
Ojej, straszne rzeczy opowiadasz, ale okej.
Nie, ja generalnie, ja chcę prezentować takie podejście, że jesteśmy otwarci na biznes wszelkiego rodzaju, nawet i z konkurencją często można porozmawiać i robić biznes, bo nie wiem, to też można popatrzeć na benchmark. Liczby w całej Europie rosną i to rosną całkiem sporo. Ten rynek jest coraz większy, ten nasz wspólny rynek obsługi takiej zdalnej, powiedzmy, call centrowej. Dlaczego on może tak rosnąć? Dlatego, że między innymi dlatego, że ludzie chcą się wymieniać tymi informacjami, że wspólnie budują pewnego rodzaju wizerunek. Dla każdego starczy miejsca i każdy w ten sposób zarobi. Jestem o tym święcie przekonany. Ukrywanie tych rzeczy krótkoterminowo może przynieść jakieś efekty, ale długoterminowo to podejście jest lepsze.
Nie wiem jak do tego podejść, nie wiem jak rozwiązać ten problem. Próbuję od 4 lat dosyć intensywnie, natomiast widzę, że jednak strategia, którą przyjąłem, jest mimo wszystko najbardziej słuszna. Nie zmienia to faktu, że będę próbował nadal zapraszać ludzi do różnego rodzaju działań. Myślę, że Berlin dosyć fajnie pokazał, że pewne rzeczy się udały. To znaczy, że potrafiliśmy się spotkać, pogadać, nawet wymienić się opiniami w tych wywiadach. Byliśmy w stanie pójść sobie do knajpy wieczorkiem i porozmawiać niekoniecznie o branży, a nawet jeżeli rozmawialiśmy o branży, to też gdzieś to się szło w dosyć fajnym kierunku, gdzie faktycznie konkurencja ze sobą rozmawiała i pewnie każdy coś dla siebie z tego wszystkiego wyniósł. Natomiast to był taki fajna możliwość spotkania. Pytanie moje jest, czy tego typu rzeczy muszą się dziać właśnie poza granicami kraju, co nadaje na pewno pewnego kontekstu, że nie mamy kalendarza tak zapełnionego, że przyjechaliśmy tam po coś. Natomiast bardzo bym chciał, próbowałem wiele razy, ale może teraz trzeba byłoby poszukać jakiejś nowej formuły, żeby faktycznie się spotkać z jednej strony w merytorycznym kontekście, ale też gdzieś, żeby okrasić to tym elementem, no nazwijmy to, niemerytorycznym, czyli typowo integracyjnym.
Ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju nowe formuły. Tak mi teraz przyszło do głowy, to nie było planowane. Gdyby udało się zorganizować pewnego rodzaju spotkania networkingowe, które by miały charakter cykliczny, no gdyby to się udało, no dla mnie to byłaby bomba. Ja uczestniczę w takich spotkaniach i uważam, że one niosą ze sobą bardzo dużą wartość.
No będziemy próbować, no wiesz, to jest zawsze kwestia właśnie tej reakcji, czyli to, co powiedziałem, że z jednej strony wychodzi, jest pewna propozycja, natomiast z drugiej strony jest pytanie, czy my dostajemy chociażby informację zwrotną, że to jest fajne albo niefajne, interesujące, nieinteresujące, będę, nie będę i tym podobne rzeczy. Jedno, co mnie na swój sposób pociesza, to jest to, że może inaczej zacznę. Pamiętam taką rozmowę. Ty chyba jeszcze wtedy nawet w altarze nie byłeś, jeżeli dobrze pamiętam, ale na takim wyjazdowym spotkaniu na Mazurach naszym i był Jolt Fekete z Algotechu. Po dwóch dniach, właściwie po trzech dniach naszych tam wielu rozmów i tym podobne rzeczy. Dobra, panowie, ale o czym my właściwie rozmawiamy? Co to jest ta branża call center? I to jest faktycznie takie trochę taka rzecz, do której ja do końca nie potrafię dzisiaj określić. Gdzie jest granica branży call center i o czym my tak naprawdę mówimy? Tym bardziej, że w tej chwili mamy sytuację taką, że ta branża się rozszerza. Tak jak jeżeli popatrzysz właśnie na to, na co Vincent zwraca uwagę, to już już coraz mniej mówi się o takich wydzielonych działach call center, a bardziej o call center jako o pewnej filozofii, o jako może bardziej pewnej strategii. Czyli call center może być bardzo mocno rozproszone, mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy danej firmy. Czyli przestaje to być już, nazwijmy to, taka ferma, gdzie są rzędy i są realizowane kolejne połączenia w różnych kanałach, a zaczyna to być bardziej pewien model obsługi czy komunikacji firmy czy marki z klientem.
Może być, tak, oczywiście to widać, ale no też z drugiej strony to ja zgłoszę takie zdanie odrębne, tak, bo ja, chociaż, no nie wiem, to musielibyśmy porozmawiać o założeniach, to jest temat na osobną rozmowę, bo to jest temat rzeka. Tak, to zjawisko call center się rozszerza, bo się klient zmienia i zmieniają się te sposoby komunikacji, więc musimy za nim podążać, ale z drugiej strony nie możemy prezentować takiego podejścia i to rozproszone środowisko widać bardzo. Tak? Mnie to jest bardzo na rękę akurat, jeżeli chodzi o, nie wiem, o moje podejście i to, co robię. Bardzo mi ten trend odpowiada i generalnie zgadzam się z nim w 100%. Bardzo często widzę też, że ja tylko sugeruję taką jedną rzecz, że to wymaga też zmiany organizacyjnej w firmie samej, a nie tylko tego, żeby teraz wszyscy, nie wiem, pracownik działu reklamacji, pracownik wystawiający faktury, upraszczam to bardzo, tak? Ten, który zajmuje się zakładaniem polis, wszyscy siedzą na słuchawkach i wszyscy są wpięci w ten system. To jest dla zarządzającego, to jest koszmar, to jest jedna rzecz i to jest koszmar również dla klienta, ponieważ no, nie wiem, on nie załatwi u tego człowieka wszystkich swoich spraw. Tak, czyli tu też trzeba zmienić takie podejście, no bo klienci wymagają od nas tego, żeby, nie wiem, obsłużyć go w trakcie jednego połączenia, ten słynny first call resolution, żeby nie czekał na holdzie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie zmienimy struktury samej organizacji, tylko po prostu wszystkich postawimy, damy im słuchawki, każemy odbierać telefony i skonfigurujemy sobie scenariusz tak, żeby do każdego działu można było się zadzwonić, to też nie, dodzwonić też nie jest dobre podejście.
To ja się odniosę tylko do tego, co mówisz, bo to oczywiście masz rację, że to rozdanie słuchawek i włączenie ich do systemu jest gorszym rozwiązaniem niż to, które jest obecnie. Natomiast ja mówię bardziej o filozofii, bo mówiąc o klientocentryzmie, mówiąc o klientomaniactwie, mówimy o głębokim przekonaniu w tym, że faktycznie ten klient jest ważny. Czyli mówimy o tym, że każdy, kto dostaje te słuchawki, to tak naprawdę w cudzysłowie powinien zdać egzamin na to, że w ogóle jest godzien je otrzymać. Czyli że on musi być świadomy i przekonany przede wszystkim co do swojej roli w tym całym procesie i tym, że on nie jest tylko od wydzielonego obszaru kompetencyjnego, tylko on jest od tego, żeby pomóc klientowi. Jeżeli on nie może pomóc klientowi, bo nie ma odpowiednich uprawnień chociażby, czy kompetencji, bo tak może być, no, nie o to chodzi, żeby każdy robił wszystko, to musi umieć się zachować i musi umieć tak poprowadzić i rozmowę, i cały proces, żeby klient na koniec całego tego procesu był zadowolony. Dostał, albo inaczej, dostał to, czego potrzebuje.
Zdecydowanie. Tak. Ci ludzie, oni mają bardzo rozległą wiedzę na temat wszelkiego rodzaju procesów, które zachodzą wewnątrz organizacji. Co prawda to nie jest wiedza bardzo szczegółowa, ale powiedzmy, że do tych 80% spraw wystarcza. Tak? I tak powinno działać, to być. Tak? Nie mogę być wyspecjalizowany, kiedy obsługuję klienta i skupiać się tylko na swoim jednym procesie, bo wtedy to jest przepis na porażkę.
Ja myślę, że możemy na ten temat rozmawiać jeszcze długo i długo. Tak, także myślę, że tu postawimy kropkę, jeśli chodzi o rozmowę na temat wniosków troszkę. Takie wydarzenia i spotkania to jest świetny moment do refleksji nad stanem rzeczy. Ja jestem osobiście jednak zwolennikiem działania i bardzo chciałbym, żeby ten odcinek w mniejszy lub większy sposób, ale pobudził wszystkich do podjęcia jakichś działań konkretnych na początek, może rozmów, aczkolwiek ja nie do końca lubię, jak mówiłem, że musimy to przedyskutować, czy musimy o tym porozmawiać. Nie, trzeba zacząć działać. To jest ewidentnie punkt wyjścia. Zacznijmy rozmawiać, komentować ze sobą na temat tego, co już jest, bo to jest punkt wyjścia tak naprawdę do podjęcia decyzji strategicznej w obrębie firmy. Ja nie odważę się namówić kogoś konkretnej firmy, zmieńcie strategię, bo jej nie znam, to jest temat dużo, dużo głębszy niż tylko powiedzenie, że teraz bądźcie klientocentryczni albo postawcie na obsługę klienta. Natomiast uważam, że jako środowisko call center, chociaż nie wiemy, co to jest to środowisko, ani branża call center do końca, powinniśmy rozmawiać i zastanawiać się po to, żeby za kilka lat, po pierwsze, żeby za kilka lat nie prowadzić tego typu skądinąd dosyć idiotycznych dyskusji, bo uważam, że powinniśmy iść do przodu, a nie dyskutować, dlaczego jest jak jest. A z drugiej strony, żebyśmy mogli za rok już, czy za dwa lata pojechać do Berlina i być tam niemalże na równych prawach. I wszystkie rozmowy, które przeprowadziłem, pokazują, że jest taka wola z drugiej strony. Tylko my, tak jak ty to powiedziałeś, mamy jakąś mentalność, która nas blokuje w tym, żeby wyjść na ten rynek.
To ja spuentuję dwiema rzeczami, moim zdaniem ważnymi. Najpierw powiem o samym CCW. Ja chciałbym troszeczkę zmienić brzmienie mojej wypowiedzi a propos tego, że targi już powinny się zmienić. One nie muszą się zmieniać, to nie zależy od nas, więc znając te proporcje, może my powinniśmy się troszeczkę do nich dostosować, bo to my będziemy odnosili z tego korzyści. I tutaj widzę twoją rolę, Maćku, skoro już jesteś ambasadorem CCW w Polsce, żeby nas w jakiś sposób zorganizować. Z chęcią pomogę. To jest jedna rzecz, a druga, polecam się, a druga, jeżeli chodzi o to, co powiedziałeś, że zachęcasz ludzi do podejmowania działań, myślenia projektowego, patrzenia na to, jak te procesy wyglądają. Ja ostatnio analizowałem dane, które myślę są ważne z punktu widzenia was wszystkich, słuchaczy, którzy o tym myślą. 60% decyzji jest odkładanych. Przy podejmowaniu decyzji, czy wdrażać na przykład, nie wiem, jakąś zmianę w tym procesie. To jest bardzo ważne, czy to jest więcej niż połowa. To jest jedna rzecz, a druga, im więcej osób bierze udział w podejmowaniu tej decyzji, tym większa szansa, że ta decyzja nie zostanie podjęta. Miejcie to na uwadze.
Ja myślę, że tutaj otwierasz temat tak naprawdę w ogóle podstaw zarządzania, może nie podstaw, ale w ogóle elementów zarządzania, które jest wspólne dla, można powiedzieć, wszystkich elementów zarządzania projektami, nie tylko obszarów tak zwanego call center. No dobrze, moim gościem był Łukasz Kobiec. Dziękuję ci za rozmowę, dziękuję również za wsparcie Altara już w kolejnej misji, to, że mogliśmy tam być, nagrywać nasze rozmowy. I na koniec prośba. Po pierwsze, jak zwykle ponawiam prośbę o zostawianie swoich komentarzy właśnie.
Komentujcie, nie tylko się.
Zostawcie swoją ocenę i komentarze najlepiej w serwisie iTunes. Tam są takie gwiazdki, im więcej tych gwiazdek, tym lepiej. To z kolei powoduje, że nasz podcast jest lepiej pozycjonowany. Możecie naszego podcastu, bo nie wiem jak w tej chwili go słuchacie, ale możecie go słuchać zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i aplikacji specjalnie temu poczynionej. Muszę w końcu popełnić artykuł na temat tego, jak słuchać podcastów. On jest prawie napisany, tylko trzeba by go opublikować, a treści ostatnio, jak widzicie, jest tyle, że brakuje najzwyczajniej w świecie czasu. W każdym razie zapraszam do dyskusji, zapraszam do komentarzy, zapraszam do waszej aktywności w tym, co robimy. Co jeszcze? Wszystkich innych odcinków, a mamy, jest już ich ponad 20, znajdziecie pod adresem forumcallcenter.pl/podcast, a już niedługo w serwisie dedykowanym, czyli klientomania.pl. No i cóż, życzymy wam owocnego czasu, łamania ograniczających nas wszystkich przekonań, a dzisiaj żegnają się z wami Maciej Buś
i Łukasz Kobiet. Dziękuję.
Dziękuję, cześć.